Dzień dobry, kontynuujemy dziś wątek kultury polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Ostatnio sporo było o literaturze wszelakiej, dziś mocny akcent na zakończenie tego aspektu, ale nie odejdziemy później przesadnie daleko, bo zajrzymy w miejsca, gdzie literatura przybiera dosłownie ludzki wymiar, czyli do ówczesnych teatrów. W sztukach, czy jego autorstwa aktorzy grać nie chcieli i czy aktorzy kultowej Reduty mieli dużo pracy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. O kilku niesfornych twórcach już sobie wspomnieliśmy, żaden jednak, włącznie z Gombrowiczem, nie miał nawet startu do wariata Skrupówek, albo jak kto woli Witkacego, czyli formalnie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nie tylko do samej tej postaci przylgnęły ciekawe określenia, również do jego twórczości, bo krytycy nazywali ją choćby płodem choroby umysłowej. Faktycznie była to twórczość niczym z innej galaktyki. Absolutnie szalone metafory, nieraz przekleństwa, katastrofizm, groteska, metafizyka to tylko elementy absurdalnej całości, która nie mieściła się w głowach wielu ówczesnym odbiorcom. Absurd jako szeroki nurt narodzić się miał dopiero za jakieś dwie dekady. Nie tylko większość odbiorców nie była gotowa na takie treści, ale również zazwyczaj otwarci na sztukę i eksperymenty aktorzy, bo choćby ci warszawscy, gdy dowiedzieli się, że być może przyjdzie im wystawiać tumora Mózgowicza Witkacego, to zagrozili strajkiem. Czy w takim razie Witkacy umarł niedoceniony i w totalnym zapomnieniu? Nie do końca, bo i tak generował potężne zainteresowanie za sprawą swoich mniej i bardziej wesołych przygód, chętnie opisywanych w bulwarówkach i komentowanych na ulicach. Głośno było choćby o samobójstwie jego przyjaciółki, za które twórca czuł się odpowiedzialny, albo o, nazwijmy to delikatnie, dynamicznym romansie z Ireną Solską, która ku oburzeniu wielu później występowała w sztukach Witkacego. W końcu ożenił się i to nie z byle kim, bo z córką samego Juliusza Kossaka, ale miał też inne, doprawdy ciekawe znajomości i wiążące się z tym przygody. Na przykład z wybitnym antropologiem Bronisławem Malinowskim wyskoczył sobie do Australii i Indii. Ziomkował się też z ludźmi, których moglibyśmy się w sumie w jego paczce spodziewać, czyli z Gombrowiczem, ale też z Szulcem czy Naukowską. Stworzył jakieś 40 dramatów, a ostatni nosił tytuł Szewcy. Według wielu to jego najlepsze dzieło. Burzliwe życie Witkacego miało też jednak swoje cienie. Pod koniec lat 30. Witkacy zmagał się z potężną depresją, a szły czasy, co tu dużo mówić, nie napawające przesadnym optymizmem. 5 września razem z wieloma uchodźcami opuścił Warszawę, ale kiedy 18 września dowiedział się o agresji ZSRR na nasz kraj, popełnił samobójstwo. Na szczęście pozostawił po sobie twórczość, do której z czasem przekonali się też i aktorzy, i publiczność. Pozostańmy przy kwestiach związanych z teatrem. Jeśli mówimy o polskim teatrze międzywojnia, to nie wypada nie docenić Juliusza Osterwy i jego grupy teatralnej Reduta. Zanim ta powstała w 1919 roku, to Osterwa tułał się zarówno jako reżyser, jak i aktor choćby po teatrach polskim w Kijowie i w Moskwie. Dopiero jednak w Warszawie przyszło mu rozwinąć skrzydła. Do 1921 Reduta była filią Teatru Rozmaitości. Później jednak stała się niezależna i rozpoczął się etap wręcz niesamowity. Reduta stała się w zasadzie laboratorium teatralnym, w którym powstawały niepojęte artystyczne mikstury. Nie tylko zresztą jeśli chodzi o to, co wystawiano. Głównie polskie dramaty i średniowieczne misteria. Ważne było też dążenie do wykształcenia nowego, inaczej myślącego pokolenia aktorów, albo inaczej, nie myślącego o gwiazdorstwie. Nowe podejście miało kłaść akcent na kolektywną pracę. Inna sprawa, że pomijając pracę twórczą, to zwyczajnie roboty obciążającej fizycznie było w Reducie od groma, bo na przykład było w historii Reduty takich 400 dni, w trakcie których dała ona 1500 przedstawień w 173 miejscowościach. Mimo szlachetnych założeń o kolektywnej twórczej pracy, Reduta i tak siłą rzeczy musiała mieć jakąś największą gwiazdę. Stał się nią Leon Schiller, który jednak nie osiadł na laurach jako aktor. Później reżyserował też absolutną klasykę, którą, jak już kiedyś ustaliliśmy, literaci tamtej epoki chętnie zakopaliby głęboko pod ziemią. Mickiewicza, Wyspiańskiego czy Krasińskiego. Inna sprawa, że artyści teatralni, dostrzegając rodzący się przemysł filmowy, nie zawsze dostrzegali potencjał, a bardziej zagrożenie. Którzy aktorzy odnaleźli się w nowej formie? Czy polskie produkcje filmowe tamtych czasów były na światowym poziomie? O tym już opowiem następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!